Storybox przedstawia Joanna Puchalska. Bo to złe kobiety były. Intrygantki i diablice. Realizacja akustyczna i montaż Adrian Chimiak. Czyta Magdalena Szybińska. Od autorki. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Arystoteles. Według świętego Tomasza Zakwinu niemożliwe jest, aby istniał świat bez zła. Wprawdzie samo istnienie ma rację dobra, ipsum igitur esse habet rationem boni, ale ponieważ świat polega na zanikaniu jednych bytów i powstawaniu innych, istnieje w nim zło konieczne. Niekonieczne natomiast jest zło moralne, którego dopuszcza się człowiek, czyli niezgodne z naturą wykorzystywanie innych bytów, niszczenie siebie i otoczenia, niegodziwe postępki. Zatem byty destrukcyjne też istnieją i czynione przez nie niekonieczne zło ma wpływ na dzieje świata. Do książki oprócz znanych postaci wybrałam także takie, których postępki może nie wpłynęły w znaczący sposób na losy ludzkości, ale pod jakimś względem okazały się destrukcyjne dla otoczenia. 10 kobiet z różnych epok i różnego pochodzenia społecznego. Czy można powiedzieć, że były to osoby złe? Z pewnością według kryteriów świętego Tomasza ich postępowanie da się zakwalifikować jako zło niekonieczne. Wyrządzały krzywdę bliźnim i często niszczyły przy tym siebie. Zło ma tę szczególną cechę, że jest bardziej krzykliwe i w większym stopniu niż dobro fascynuje i zwraca na siebie uwagę. Dlatego życiorysy niektórych moich bohaterek okazały się na tyle atrakcyjne jako twórcza inspiracja, że posłużyły za kanwę utworów literackich. Karolinę Sobańską uwiecznił Mickiewicz w dramacie Konfederaci Barscy. Całe powieści napisano o Barbarze Giżance, Agnieszce Machównie, Zofii Witowej-Potockiej i Karolinie Sobańskiej. Aż dziwne, że nie powstała powieść sensacyjno-romansowa o życiu Marii Teresy Dogrumowej, oszustki i awanturnicy snującej swoje intrygi w sferach zbliżonych do królewskiego tronu. W swoim czasie tak zwana sprawa Dogrumowej mocno poruszyła opinię publiczną Europy, pisano o niej także w prasie zagranicznej. Według Arystotelesa występki biorą się z nadmiernych pragnień. Barbara Giżanka z wyrachowaniem wykorzystywała podobieństwo do zmarłej Barbary Radziwiłłówny i słabość starzejącego się króla, pragnąc dostatków i władzy. Barbara Brezianka nie liczyła się z nikim, oprócz czwartego męża, i z niczym. Aby osiągnąć swój cel, nie cofała się przed przemocą i własnym dzieciom zatruwała życie procesami sądowymi. Agnieszka Machówna tak mocno pożądała awansu społecznego i bogactw doczesnych, że uległszy pokusie rozwiązłego i nieuczciwego życia, na swoją zgubę złamała obowiązujące prawo. Wspomniana już Maria Teresa Dogrumowa dla materialnej korzyści bez mrugnięcia okiem posługiwała się kłamstwem, fałszem i intrygami. Grecka kurtyzana nazywana Dudu, później bardziej znana jako Zofia Witowa-Potocka, manipulując mężczyznami, wspięła się na sam szczyt hierarchii społecznej w dawnej Rzeczpospolitej. Rozpieszczona córeczka tatusia, Karolina z Rzewuskich-Sobańska, prowadziła życie, delikatnie mówiąc, rozwiązłe i nie widziała nic niewłaściwego ani w tym, ani w byciu płatną agentką wrogiego mocarstwa. Ksawera Deibel zatrzęsła małżeństwem Adama Mickiewicza, stając się przyczyną wielkiego stresu i niepokoju dla jego chorej psychicznie żony, a oprócz tego narobiła zamieszania w męskiej części środowiska Towiańczyków. Dwie lewicowe działaczki, Janina Broniewska i Wanda Wasilewska, zaczynały niewinnie, od okazywania wrażliwości na krzywdę, wyzysk i niesprawiedliwość, a skończyły na gorliwym współudziale w narzucaniu stalinowskiej rzeczywistości, czyli de facto na zdradzie Polski. Blanka Kaczorowska dobrowolnie przeszła z jasnej strony w najmroczniejszy mrok, kolaborując najpierw z jednym, potem z drugim wrogiem. Nie były to kobiety ciemne, prymitywne, które nie wiedziały, co robią. Wyboru niekoniecznego zła dokonywały świadomie. Niektóre z nich, Broniewska i Wasilewska, dosłownie opętane demoralizującą ideą. Zbieranie wiadomości o diablicach i mącicielkach było okazją do powrotu do dawnych lektur i odkrycia nowych. Do sięgnięcia do książek, które dają i radość poznania, i przyjemność obcowania z piękną polszczyzną. Niektóre są dziś niesłusznie zapomniane, a szkoda, bo nie powinny się kurzyć na bibliotecznych półkach. Zbigniew Kuchowicz, historyk specjalizujący się w epoce staropolskiej, w wizerunkach niepospolitych niewiast staropolskich od XVI do XVIII wieku, poświęcił dwa rozdziały Barbarze Giżance i Agnieszce Machównie. Pierwsza stała się także bohaterką romansu historycznego Barbara i Król, historia ostatniej miłości Zygmunta Augusta, Renaty Czarneckiej. O drugiej opowiada świetna pod względem stylizacji językowej powieść Nierządnicy żywot atłasowy Jana Ziółkowskiego. Niezrównany mistrz lekkiego pióra Stanisław Wasylewski w książce Karolina Sobańska, występne życie i złoczyny tajnej agentki wywiadu carskiego w swoim niepowtarzalnym i złośliwym stylu przedstawił tę niesławną postać. Aleksander Krauschar przedarł się przez dawne akta sądowe i inne materiały źródłowe i jako prawnik z zawodu potrafił przejrzyście zrelacjonować zawiłości procesów Barbary Brezianki i Marii Teresy Dogrumowej. W dorobku historyka Jerzego Łojka poczesne miejsce zajmują Dzieje pięknej Bitynki, biografia Zofii Wittowej-Potockiej, okrzykniętej najpiękniejszą kobietą Europy. O niej napisał w swojej pracy Losy pięknej kobiety lekarz-psychiatra i historyk-amator Antoni Józef Rolle. Jest ona też bohaterką współczesnej powieści Ewy Stachniak Ogród Afrodyty. Ksawera Deibel występuje w książce Ewy K. Kossak Boskie Diabły, a także w pasjonującej powieści Piotra S. Załuskiego o życiu Adama Mickiewicza zatytułowanej Zamęt. Z historii nowszej na pewno warto sięgnąć do wspomnień Haliny Zakrzewskiej-Bedy, zatytułowanych Niepodległość będzie twoją nagrodą, oraz do książki Witolda Pronobisa, Generał Grot, Kulisy zdrady i śmierci. W obu przewija się tragiczna postać Blanki Kaczorowskiej. Rzetelnie udokumentowany obraz lewicowego środowiska literackiego przedwojennej, wojennej i powojennej Polski kreśli Marcy Shore w opracowaniu Kawior i popiół – życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. O zaskakujących rzeczach i nieznanych szerzej faktach dotyczących także literatów można poczytać w monumentalnym dziele Bohdana Urbankowskiego – Czerwona msza, czyli Uśmiech Stalina. Ta ostatnia pozycja to obszerny zasób materiału faktograficznego o niechlubnych postaciach i niechlubnych zachowaniach. Poruszającą pod tym względem lekturę stanowią też biografie odtajnione Joanny Siedleckiej. Moje opowieści są częściowo zbeletryzowane. Pisząc dialogi starałam się opierać jak najwierniej na dostępnych źródłach. Tak było w przypadku Marii Teresy Dogrumowej czy Wandy Wasilewskiej. Czasem sytuacja wymagała rozwiązań całkowicie fikcyjnych, niemniej musiały one brzmieć wiarygodnie. Wymyślona jest rozmowa trzech poetów – Wespazjana Kochowskiego, Jana Gawińskiego i Sambora Młoszowskiego, scena powrotu Andrzeja Obornickiego do domu i zajazd w Halinie, czy burzliwa rozmowa Ksawery Deibel z Celiną Mickiewiczową. Pisanie było moją kolejną przygodą z polską literaturą i historią. Z literaturą często zapomnianą, a z historią taką, jaką lubię najbardziej – czyli opowiadaną przez pryzmat losów jednostki. W tym przypadku są to jednostki, mówiąc językiem Stanisława Wasylewskiego, dokonujące złoczynów. Jednego wszakże nie można im zarzucić. Człowiek się z nimi nie nudzi. Profesor Krystynie Stasiewicz z Olsztyna gorąco dziękuję za sugestie i wskazówki ułatwiające poruszanie się po świecie staropolskiej obyczajowości i kultury. Doktor Ninie Taylor-Terleckiej z Oksfordu za literacko-plotkarskie spotkania, stanowiące później inspirację przy pisaniu. Pani Tamarze Wierszyckiej z Nowogródka za ciekawe rozmowy o Adamie Mickiewiczu i jego uwikłaniach w szczęśliwe i nieszczęśliwe związki z kobietami. Mojej mamie, Elżbiecie Puchalskiej, za relacje o wizycie w domu Blanki Kaczorowskiej i czujne oko przy czytaniu powstających rozdziałów. Pani Ewie Popielarz za pełne wyczucia i zrozumienia oszlifowanie tekstu. Wydawnictwu Fronda za miłą współpracę i cierpliwość. Jak zawsze. Joanna Puchalska.